Dzień dobry. Program realizuje Jarosław Gołofit. Przed mikrofonem Agata Zalewska. Zapraszamy w kolejną podróż. A tym razem przesiadamy się na rower i jedziemy z Lublina do serca Europy. W taką wyprawę wyruszył nasz dzisiejszy gość. Na dwóch kółkach spędził 2 tygodnie, pokonując 1600 kilometrów. To była jego 8 długodystansowa wyprawa i zarazem pierwsza samotna. Dziś, proszę Państwa, ruszamy do Brukseli.
Podróże małe i duże.
A na dwóch kółkach pokonał łącznie ponad 10 tysięcy kilometrów, pedałując przez takie kraje jak Kuba, Wietnam, Argentyna i Chile. W przerwie przejechał cały szlak Green Velo, zaś w grudniu ubiegłego roku wybrał się na Cypr Południowy, a już 3 miesiące później wrócił na północną część tej wyspy. Z kolei do serca Europy, Brukseli, wyruszył z Lublina pod koniec czerwca tego roku. Kamil Zińczuk jest dziś gościem Radia Lublin. Cześć, Kamilu.
Dzień dobry, witam Państwa.
W studiu Radia Lublin gościsz już po raz kolejny. W poprzednich latach opowiadałeś między innymi o trekkingu w Himalajach, o Spitsbergenie i też o wyprawie do Ameryki Południowej. Tak było, tak?
Tak, tak było.
To twoja pierwsza wyprawa właśnie na rowerze to właśnie Ameryka Południowa. Wcześniej były głównie trekkingi, a na rower przesiadłeś się, żeby, jak sam mówisz, trochę odpocząć.
Tak, w 2018 roku w marcu udałem się na taką wyprawę na nartach. Chciałem przejść od Morza Bałtyckiego, dokładnie od Zatoki Botnickiej do Morza Barentsa. Spędziłem na nartach ciągnąć sanki 3 tygodnie, spałem w namiocie, przeszedłem w sumie 700 kilometrów. Straciłem 12 kilogramów, ale uświadomiłem sobie, że ten mój, moja przygoda z trekkingiem, z schodzeniem na nartach potrzebuje oddechu i postanowiłem spróbować czegoś innego, żeby dać odpocząć plecom. Kupiłem rower i tak się złożyło, że dwójka moich znajomych z Anglii udawała się do Ameryki Południowej. Oni z takim projektem El Sur chcieli przejechać z Argentyny do Chile przez Andy, przez przełęcz San Cristobal. I mnie zaprosili do udziału w tej wyprawie.
No i twoje wyprawowe portfolio jasno pokazuje, że rowerowe wyprawy jednak chwyciły na dobre. I od 4 lat już w takim razie nie rozstajesz się z tymi dwoma kółkami. A co ci się najbardziej podoba właśnie w zwiedzaniu takiego z perspektywy siodełka?
Podróżując pieszo, można przejść dziennie, powiedzmy, do 40, do 45 kilometrów nawet, gdy się człowiek uprze, ale cały dobytek niesie się na plecach. Ja już trochę czuję swój wiek. Kiedyś miałem czarne włosy, teraz jestem wiedźminem. I stwierdziłem, że jednak podróżowanie na rowerze daje większe możliwości dla takiego starszego pana, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Ciągle poruszam się za pomocą swoich własnych mięśni, czyli każdy kilometr, każdy metr trasy pokonuję sam, ale już mogę szybciej zmieniają się widoki, nie muszę zabierać takich rzeczy jak prowiant na drogę. Oczywiście w Argentynie, w Chile mieliśmy to, ale w krajach europejskich, jeżeli sklep będzie zamknięty w tej miejscowości, to za 10 kilometrów jest następna miejscowość. Więc to obciążenie roweru nie jest takie duże. A nadal ma się tą satysfakcję, że zrobiło się coś samemu, bez udziału silnika.
A mobilność jest zdecydowanie większa, prawda?
Mobilność.
I wszędzie możesz się dostać, prawda?
No też. W zasadzie wszędzie, gdzie jest droga, no. Bo jednak ten rower jest trochę obciążony. Ja jeżdżę trekkingiem, to jest taki rower przystosowany do tego typu wycieczek, no, aczkolwiek na jakieś tereny na bezdroża raczej nie wjadę.
No i zawsze możesz sobie odpocząć. W każdym miejscu praktycznie możesz przystanąć, możesz zboczyć z drogi. To ci się zdarza czasami?
Staram się poruszać poruszać bocznymi drogami. Szczerze mówiąc, boję się tych mocno obciążonych ruchem ulic, szczególnie tam, gdzie są tiry. W Polsce nie ma jeszcze czegoś takiego, ja to określam, nie ma czegoś takiego jak kultura skuterowa. Tutaj jest mało skuterów, mało motocykli, mało rowerów jeszcze w porównaniu z państwami chociażby Europy Południowej czy Wietnamu. Mm-hmm. I kierowcy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby mieć oczy dookoła głowy. Czasem tir mija mnie na te przysłowiowe 3 kartki papieru, a ja jadąc także taką rowerową ciężarówką, no trudno jest czasami się utrzymać w siodełku.
Zdarzają się takie niebezpieczne chwile, że coś cię może zmieść właśnie?
Zdarzają się, tak. Dlatego dużo bardziej wolę poruszać się bocznymi drogami. Jest już sporo wytyczonych ścieżek rowerowych, czy też tras rowerowych. Są specjalne aplikacje, które są dedykowane dla rowerów, więc pokazują tylko te rowerowe trasy, także można się poruszać.
W ubiegłym roku, tak? Popraw mnie, jeżeli się mylę, zadebiutowałeś jako pisarz.
Tak.
W ubiegłym roku, tak. Na półkach w księgarniach pojawiła się twoja właśnie książka Samotności. Nie była to publikacja, co prawda, poświęcona podróżom, jednak rok po tym debiucie literackim wybierasz się w swoją pierwszą samotną wyprawę. Przypadek?
Może nie do końca przypadek. Chciałem też się trochę zmierzyć, ponieważ wcześniej zdarzało mi się podróżować samotnie, natomiast było to tylko kilka dni. Zazwyczaj ktoś mi towarzyszył w tych wyprawach, ale podróżowanie samotnie daje ten dodatkowy bodziec adrenalinowy. Jesteś sam, jesteś zdany tylko na siebie. A też wracając do tych moich wypraw na nartach, jednak idąc samotnie, czy podróżując samotnie rowerem, ma się czas, żeby dużo
pomyśleć,
rzeczy sobie...
Przemyśleć.
Tak, ja nazywam to taką defragmentacją mózgu. Można sobie dużo rzeczy poukładać.
No szczególnie właśnie, że w tej twojej książki tam poruszysz taki temat osób, które są w średnim wieku, są w takim, można powiedzieć, kryzys wieku średniego, tego często dopada. Ty sam ruszasz też już jako dojrzały mężczyzna i rzeczywiście można sobie pomóc taką wyprawą, jak to oceniasz? Czy rzeczywiście można popatrzeć na swoje życie trochę z innej perspektywy podczas takiego wyzwania?
Myślę, że każdy czas, który poświęcimy na to, żeby pobyć za sobą i zastanowić się nad decyzjami życiowymi, które podejmowaliśmy, nie jest stracony. Ja sam, podróżując samotnie, wracam tak naprawdę naładowany pewnymi pomysłami. No, jadąc na rowerze snuję plany kolejnych wyjazdów.
Przede wszystkim.
Tak.
Satysfakcja była dużo większa podczas samotnej wyprawy właśnie?
Tak. Wydaje mi się, że to jest poza tym sprawdzeniem się fizycznym, także człowiek może się sprawdzić, czy radzi sobie ze wszystkim. Tutaj nawet proste czynności typu na przykład zakupy, gdzie ja muszę zostawić rower, zabezpieczyć go. No, na wsiach akurat nie przypinałem to roweru, ale już gdzieś tam w miastach poruszam się z całym swoim dobytkiem. Tak?
Mhm. Ale trzeba też wiedzieć właśnie, że to samotna wyprawa to nie znaczy, że ty nie miałeś kontaktu w ogóle z ludźmi. Wręcz przeciwnie. To była też okazja do tego, żeby odświeżyć być może też jakieś znajomości, prawda?
Ależ oczywiście. Tak się złożyło, że po drodze trochę taka podróż sentymentalna, odwiedziłem znajomych, których nie widziałem czasami ponad ćwierć wieku, tak, między innymi kolegę z lat dzieciństwa. I była to też podróż, nie tylko podróż w przestrzeni, ale także podróż w czasie.
To bardzo miłe. A do serca Europy wyruszyłeś, uwaga, z centrum twojego wszechświata, czyli ulicy Chopina. Bardzo mi się to spodobało, jak mówisz o swoim domu po prostu, tak?
No tak, to
centrum,
jest takie,
centrum,
to jest takie moje własne centrum wszechświata.
Centrum wszechświata, no właśnie. Spakowałeś się i wyruszyłeś o godzinie 6 rano. No zanim jednak opowiesz o samej wyprawie, warto chyba też wspomnieć o tym kluczowym etapie przedsięwzięcia, a mianowicie przygotowaniach. To nie lada chyba wyzwanie spakować się na 14 dni jazdy, chociaż tak naprawdę byłeś jeszcze dłużej w samej podróży. I masz zamiar przejechać 1600 kilometrów. To chyba dosyć takie duże zadanie organizacyjne.
Tutaj muszę cię zdziwić, bo jakby to jest kolejna wyprawa i ja już mam te wszystkie rzeczy
tak położone
na półeczce, więc sam proces pakowania był bardzo szybki, bo już wiem co zebrać. Natomiast mam taką checklistę, którą odznaczam, czyli rzeczy, które absolutnie muszę wziąć.
Trytytki?
Tak, to jest podstawa.
Każdy rowerzysta musi to mieć.
Znaczy, jeżeli czegoś nie da się naprawić opaską uciskową, to znaczy, że się nie da naprawić wcale. Kiedyś przeczytałem to zdanie i to jest prawda. I tak, żeby to jakoś ładniej narysować, w drodze przez Alpy obcierał mi bagażnik o błotnik około. Zabezpieczyłem go opaskami i tak naprawdę w ten sposób przejechałem Amerykę Południową, Amerykę Środkową, Wietnam i dopiero ten błotnik zniszczyłem w Polsce, kiedy rower mi się przewrócił. Także to jest absolutna podstawa.
Tak. A coś jeszcze? Co jest taką konieczną sprawą podczas takiej wyprawy?
Mam wrażenie, że z każdą wyprawą zabieram coraz mniej. Mhm. Mam pierwszą wyprawę
z czterema
sakwami.
Wielu właśnie podróżników tak mówi, że tego się zaczyna uczyć, takiego minimalizmu podczas kolejnych wypraw.
Tak, to jest kwestia doświadczenia oraz tego, że pewne rzeczy wozimy. Wożę na każdą wyprawę, nigdy mi się jeszcze nie przydało, ale wożę
w
razie czego. Natomiast ja dzielę rzeczy na kilka takich kupek, układając je w domu. To znaczy rzeczy do naprawy roweru i to jest...
To jest konieczna chyba sprawa.
Multitool, tak, dętki, różne sytuacje się zdarzają. Oczywiście jak pęknie rama, no to jest koniec podróży. Trzeba jakoś ją spawać. Ale większość rzeczy jednak można naprawić samemu i tutaj multitool to jest podstawa. Druga kubka to są rzeczy, które mam na sobie podczas jazdy. Trzecia kubka to są rzeczy cywilne, może to tak w cudzysłowie, czyli rzeczy, które nakładam potem. Czwarta kubka to już taka malutka saszetka z rzeczami, gdy pada deszcz. Czyli to wszystko, co nakładam na siebie, żeby się chronić przed deszczem, ponieważ w czasie deszczu też jadę. Generalnie planując podróż, zawsze robię coś takiego, że zakładam jeden dzień, że może coś się zdarzyć. Natomiast stwierdziłem już dawno temu, że nawet nie ma złej pogody, tak? Że trzeba jechać nawet w deszczu.
Jest tylko chociaż źle ubrany rowerzysta.
Chociaż nie ma nic przyjemne, znaczy nie, w sumie jest to przyjemne na swój sposób. Ale jednak wolę jechać z wiatrem przy pięknej pogodzie niż w deszczu padając w twarz.
Mm-hmm. Rozumiem.
I kolejna jeszcze kubka, dokończę, to są kosmetyki, wszystkie te rzeczy, które
trzeba są po prostu
mieć,
trzeba mieć.
Żeby cię wpuścili do sklepu po dwóch dniach podróży.
Czyli dużo mniej już masz tych rzeczy takich w razie czego?
Na tą trasę zrezygnowałem z namiotu. Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, jednak tutaj dostęp do internetu jest ciągły na całej trasie. Łatwość znalezienia sobie taniego noclegu, tutaj nie ma z tym kłopotu. Natomiast jeżeli bierze się namiot, to odpala się kolejna checklista.
No
bo jeżeli śpię w namiocie, no to muszę mieć śpiwór. Jeżeli mam śpiwór, to muszę mieć karimatę.
No i to
jeżeli
są już kolejne
namiocie,
sakwy. Bo ty, jak z tego, co widziałam ze zdjęć, to miałeś dwie sakwy, tak? Po jednej, po drugiej stronie.
Tak.
Ile to jest kilogramów to było?
Myślę, że około 25 kg cały sprzęt ważył.
25 kg.
Tak, co i tak nie było mało, ponieważ już wiem, że dużo, wziąłem dwie książki, tak.
A, no proszę, jeszcze trochę kultury. W studiu Radia Lublin gościmy Kamila Zińczuka, podróżnika z pasji i ekonomistę z zawodu. Do rozmowy wracamy za kilka minut.